Jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście.
Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner Biznes Misji.
Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Patryk Sołtysiak, współzałożyciel firmy FNP Flip na Pierwotnym, której dzisiaj porozmawiamy o tej firmie. Firma, która ma za zadanie edukację z zakresu obrotu mieszkaniami, jak się dowiedziałem, ale też wiem, że inwestujecie wspólnie w zakupy grupowe i to też jestem bardzo ciekawy. Jesteś współautorem książki Jakie znaczenie ma cena mieszkania na rynku pierwotnym. Ja na razie widziałem e-booka i naprawdę jestem pod wrażeniem, że jest tam praktyczna wiedza dla ludzi, którzy chcą zacząć jakby inwestowanie w nieruchomości. Także miło, że udało się spotkać.
No, dziękuję również. Witam też wszystkich widzów. No, fajnie. Ciekawa pora także.
Tak, jesteśmy bardzo późna pora, ale tak się udało. Tak właśnie tak. Wygląda praca przedsiębiorcy. Jest po nocy, pracujemy i nagrywamy.
To jest zawsze ciekawa pora. Pora nocna jest ciekawsza.
Patryk, to chciałem zacząć pytaniem standardowym. Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników?
No właśnie, jeśli chodzi o całe moje dzieciństwo, nie było jakieś wybuchowe i spektakularne. Jeśli chodzi o takie życie codzienne, no to nie miałem żadnych kłopotów, nie wiem, moja rodzina nie była gdzieś tam biedna, nie miałem trudno w dzieciństwie, także bardzo fajnie je wspominam. Dużo kolegów, koleżanek, kilka razy się też przeprowadzałem, ale dzięki temu jakby nabyłem taką umiejętność asymilowania się w nowym gronie osób, także też pod tym kątem fajne przeżycie. Gdzieś tam wyjście ze strefy komfortu, na nowo poznawanie ludzi. Dzieciństwo, no, tak jak mówię, było naturalne, o tak. Więc nie mogę powiedzieć, że gdzieś tam miałem trudniej i musiałem sobie jakoś radzić i to mi jakoś pomogło. Nie, zawsze był dostatek w domu, niczego nie brakowało i było ok. Gdzieś tam zawsze myślałem o swojej ścieżce rozwoju, żeby iść w kierunku medycyny. Chciałem być lekarzem, starałem się gdzieś tam zagłębiać wiedzę w zakresie chemii i biologii. Chciałem iść w liceum do klasy biologiczno-chemicznej, ale taka sytuacja się wydarzyła, że złożyłem do wszystkich klas, w tym konkretnym liceum, bo mi się podobało, jakby szkoła mi się podobała, sama w sobie budynek i też ludzie, którzy tam uczęszczali. Tak, wydawało mi się, że są tacy ciekawsi, inaczej ubrani, w taki kolorowy sposób. I po prostu tam złożyłem do wszystkich klas papiery, że tak powiem, i tak się złożyło, że dostałem się do klasy teatralnej. I więc potem też zupełnie z innej strony chodziłem do teatru co miesiąc i oglądałem sztuki, także no ciekawe przeżycie.
Ciekawe, no jednak coś odróżniało.
A złożyło się tak, chciałem być lekarzem, a gdzieś tam bardziej biznesowo jednak ten kierunek się rozwinął.
Przejdźmy teraz do biznesu, o którym trochę wspomnieliśmy i powiedz mi, jakie jest w ogóle Twoje zdanie na aktualną sytuację na rynku nieruchomości? Jak właśnie to jest w Twoim odczuciu? Zajmujesz się tym na co dzień, więc jak to wygląda? Bo mówi się, że jest bańka, że bańka pękła, że mamy kryzys i tak dalej.
No tak, jest sytuacja odmienna. W ogóle cały rynek nieruchomościowy dynamicznie się zmienia ostatnimi czasy, w przeciągu ostatnich 2-3 lat. Faktycznie obserwujemy spadek ilości transakcji ze względu na zmiany polityki kredytowej, na zaostrzenie tej polityki. Także no jest inaczej w pewnym sensie, natomiast nie przyrównywałbym tego do bańki do 2008 roku, bo faktycznie to były dwie różne, zupełnie odmienne sytuacje, gdzie tam faktyczne ceny w relacji do wynagrodzenia Polaków no były zdecydowanie na innym poziomie. Mogliśmy w Warszawie kupić pół metra kwadratowego w tamtym czasie, a teraz na przykład możemy kupić prawie metr, 0,8 metra tam z tego, co ostatnio przeglądałem. Także no to nie jest tak. To samo w relacji do złota. Też ten metr kwadratowy wyceniony w złocie w 2008 kształtował się na zupełnie innym poziomie niż teraz. Teraz możemy kupić metr kwadratowy za około nawet niecałe 2 uncje złota, wtedy to było 5 uncji złota, więc no to nie jest tak, że mamy bańkę cenową na rynku nieruchomości. Natomiast faktycznie obserwujemy spadek ilości transakcji, głównie właśnie wywołany tym, tą sytuacją, o której wspomniałem. No i może to zmierzać w dosyć nieprzewidywany, ciekawy sposób, jakby się na początku teraz wydawało. Bo mamy też wysoką inflację, żyjemy w środowisku wysokiej inflacji. No i faktycznie ceny nie nominalnie, ale realnie spadają, jakby rynek nieruchomości, wzrosty nie gonią inflacji, więc realnie na pierwszy rzut oka teoretycznie ceny spadają, ale musimy pamiętać o tym, że nieruchomości mają jedną ciekawą cechę, mianowicie możemy jeszcze te nieruchomości wynajmować, czyli możemy czerpać dochód pasywny. I ludzie o tym zapominają, ponieważ nie kalkulują tego zupełnie, a to jest też, dochód, który należy wliczać w finalnym rozrachunku, jeśli chodzi o walkę z tą inflacją. Tak? Także no, jakby się to dodało, to wygląda to trochę inaczej. Tym bardziej, że teraz ceny najmu mocno również rosną.
No właśnie poruszyłeś o tym najmie. Rzeczywiście ludzie tak do tego nie patrzą na to, a rzeczywiście tak jest. No bo co z tego, że nawet mieszkanie trochę spadnie, jak najmem w ciągu roku dzisiaj zarobię tyle, że wychodzę i tak na plus. No to jest rzeczywiście ciekawe. A powiedz mi też, bo słyszysz się i tak powiedziałeś o tych spadkach ilości transakcji na rynku wtórnym i pierwotnym, ale jak w Twoim odczuciu jest perspektywa rynku pierwotnego też? Czy faktycznie spotkamy się ze spadkami cen? Bo dzisiaj jakby dalej praktycznie nie ma nowych mieszkań i te ceny, jak dzisiaj nawet sprawdziłem w Warszawie, no to dalej potrafi być po 19-20 tysięcy za metr kwadratowy.
No tutaj znowu jest taka kwestia jakby przeciągania liny pewnego rodzaju między konsumentami a osobami sprzedającymi, czyli wojna między kupującym a sprzedawcą. No i deweloperzy gdzieś tam swoje już zrobili na rynku, swoje marże wykreowali i osiągnęli, mają zasoby kapitałowe. No i nie śpieszy im się do jakichkolwiek spadków. Akurat jesteśmy w Warszawie, tak się złożyło, że analizujemy rynek warszawski, że jestem z Poznania. I sporo spotkań za nami, 40 spotkań mieliśmy zaplanowanych. No i nie śpieszy się deweloperom w tej chwili jakoś specjalnie do takich udzielania rabatu, nawet przy zakupach grupowych, bo tak jak wspomniałeś, kupujemy inwestycyjnie razem z większą grupą lokale na rynku pierwotnym, więc gdzieś tam tą siłę przebicia mamy. Wcale nie jest tak łatwo. Z tym, że nasza analiza jakby z tego wynika, ponieważ my w pierwszej kolejności skupiamy się na badaniu rynku. Wybieramy te inwestycje, które już wiemy, że rynkowo stoją niżej, no i tam jeździmy na spotkania, jakby nie tracimy czasu. Więc pewnie niektórzy deweloperzy w Warszawie stosują takie zabiegi, że najpierw podwyższają cenę gdzieś tam o 2000 za metr, a potem mówią, że są rabaty rzędu 2500 zł do metra. Tak jak jest na przykład w branży odzieżowej, tak, że są przeceny jakieś. No to faktycznie takie zabiegi są gdzieś tam stosowane i indywidualnie możemy jakieś rabaty uzyskać. Ale to nie jest takie zasadzie, że gdzieś tam bardzo deweloperom się w tej chwili pali grunt pod nogami i muszą mocno opuszczać. Ci najwięksi z pierwszej dziesiątki no obsługują też interesariuszy giełdowych, tak, muszą wypłacić swoje dywidendy, więc no muszą wykazać pewien zysk miesięczny, żeby mieć z czego wypłacać. Także no takie zabiegi stosują i są takie akcje. Pamiętam, że w czasie covidowym 2020, kwiecień, maj, czerwiec również pojedyncze strzały większe były, natomiast nie było to jakoś, nie miało to jakiejś większej skali.
Ale czy to jest tak rzeczywiście, że dzisiaj deweloperzy nie budują nowych mieszkań, bo też się mówi, że stanęła sprzedaż, budowa w ogóle nowych, że nie rozpoczynają ze względu na koszty i tak dalej?
No pytania, które właśnie zadajemy deweloperom w trakcie takich spotkań. Widzimy, rozmawiamy o jakiejś inwestycji i pytamy, czy są w planach jakieś kolejne. No to zdecydowana większość odpowiada, że zobaczymy. Mamy działkę kupioną. Mamy pewne plany, ale w tej chwili nie budujemy. Chcemy zobaczyć, co się na rynku wydarzy, ponieważ nie jesteśmy w stanie dokładnie ustalić kosztorysu budowy, więc nie wiem, w jakich cenach sprzedawać finalnie. Te wybudowane lokale już też dla deweloperów jakby wydatek został poczyniony, więc środki są ulokowane w tej chwili w nieruchomościach. Widzimy, że jest wysoka inflacja, więc też im się nie spieszy. Jak już wybudują ten lokal, to niespecjalnie, żeby tym bardziej, że nie ma gotowych mieszkań, takich, które my wyszukujemy, czyli tych pożądanych. Nie ma, musimy niestety na nie poczekać.
A jakie to są pożądane mieszkania?
Pożądane mieszkania w tej chwili no to są takie, gdzie krąży po takich inwestycjach klient gotówkowy. Klient gotówkowy z specyficznymi preferencjami, to on dzisiaj jest aktywny na rynku. No tak jak powiedzieliśmy sobie.
Ale to są jakieś dwa pokoje, kawalerki, duże mieszkania, czy to też zależy?
To są zarówno małe mieszkania inwestycyjne, dwupokojowe, albo faktycznie gdzieś tam, żeby sobie ten kapitał lokować i czerpać dodatkowy dochód pasywny z najmu, albo to są małe mieszkania na start, gdzie jakiś klient faktycznie gotówkowy po prostu zbierał środki i go jakby nie zastanawia sytuacja kredytowa, po prostu ma i kupuje, gdzieś tam jest uzbierane. Albo też klient zamożny, który kupuje mieszkanie dla swoich dzieci, czy dla osób starszych. To są w tej chwili aktywne transakcje, które się na rynku odbywają, więc trzeba troszeczkę wejść w głowę takiego klienta i się zastanowić, co on by chciał kupić na tym rynku.
A powiedz mi, bo też jedna z takich teorii tak mówi, że to może być celowe działanie, że dzisiaj właśnie jest tak, że idą czasy, gdzie nie będziemy mieli swojego mieszkania, że już w przyszłości takie mieszkanie to będzie naprawdę zarezerwowane dla najbogatszych. I co o tym myślisz, czy tak rzeczywiście może być?
No, czasy są ciekawe, jeśli chodzi o tą inflację. Gdzieś tam... Nie chcę tutaj snuć jakichś teorii spiskowych, nie wiem, ale tak mi się wydaje, że po coś to wszystko jest. Gdzieś tam chce wyższa sfera maksymalnie ograniczyć zdolności klasy średniej, której jest najwięcej, którzy gdzieś tam są aktywni na rynku, którzy mogą się wypowiedzieć w danej kwestii, czyli ci niewygodni trochę. Ci bogaci, ich jest mało, więc ci najbogaci, tak, każdy ma jeden głos wyborczy. Przepraszam, nie chcę tutaj bić do może konkretnie do rządu, bo z różne sfery, może ktoś na tym rządem panuje, różne rzeczy się dzieją, ale każdy ma jeden głos wyborczy, więc bogaci ludzie nie stanowią problemu, więc klasa średnia faktycznie gdzieś tam najpierw jest zastraszana, a potem jest wybawiana. Troszeczkę tak mam takie wrażenie, że tak to się trochę dzieje i tutaj faktycznie może być ciekawie. No, gdzieś tam syndrom francuski bije. Na zachodzie większość mieszkań jest wynajmowanych. Tutaj jeszcze mamy jako Polacy takie przeświadczenie, że chcemy mieć te własne mieszkania. Jeszcze nas do niedawna było stać. Teraz też, tylko trzeba sobie to odpowiednio przekalkulować, troszeczkę zacząć oszczędzać, ale w najbliższej przyszłości, kto wie, jeżeli inflacja poszybuje i będziemy mieli efekt turecki tak zwany, to tak faktycznie może być. Albo jeżeli rząd gdzieś tam zmieni jednak z działania i będzie chciał walczyć z inflacją, no to będziemy mieli chwilowo większe bezrobocie i no i ceny może faktycznie gdzieś tam będą bardziej realne do zakupu. Mhm. Ale raczej niestety spodziewam się tego drugiego scenariusza. Tego pierwszego, przepraszam, tego okay. Z
Turcją. A powiedz mi w takim razie, to jak szukać okazji? Czy właśnie widzisz, że pojawiają się już okazje na rynku i gdzie ich szukać, jak w ogóle znaleźć okazje na rynku?
Jeśli chodzi o rynek nieruchomości, no to ja wyspecjalizowałem się akurat na rynku pierwotnym. Konkretnie wyszukuję okazje inwestycyjne, jestem za to odpowiedzialny. Mamy komórkę swoją, jeśli chodzi o badanie rynku, więc od tego wychodzimy. Wyszukujemy inwestycje, zestawiamy je pod kątem cenowym i tam szukamy. Jeśli chodzi o lokalizację, od tego trzeba zacząć. Okazje są zawsze, niezależnie od tego, gdzie jest rynek, w którym miejscu. Tylko trzeba wiedzieć przede wszystkim, gdzie szukać, czyli skupić się na takich lokalizacjach rozwojowych, nie już modnych, bo one bardziej modne jakby nie będą. Warto się zastanowić, czy gdzieś płynie kapitał zewnętrzny, czy następuje jakaś poprawa infrastruktury w postaci komunikacji miejskiej, infrastruktury społecznej, tak? Przykładowo w Warszawie metro, czy budowa trasy wschodniej, która niedawno się skończyła, czyli cały wschód Warszawy jest lepiej skomunikowany w tym momencie. No i tam jest też ciekawie na rynku, to widzimy. Więc od tego bym w ogóle wyszedł i szukał tam, bo tam, gdzie płynie kapitał zewnętrzny, tam faktycznie gdzieś tam jest taka dźwignia, która pomaga trochę nam i widzimy to na rynku pierwotnym. Natomiast jak już wyszukamy sobie odpowiednie lokalizacje, no to tam już jest kwestia walki, negocjacji z deweloperami, przede wszystkim odpowiedniego przeanalizowania tego, co jest dostępne na rynku, w jakiej jakości jest to budowane, na jakich warunkach jest sprzedawane.
A jak może na przykład, tak jak powiedziałeś o tej jakości, bo też pewnie dużo ludzi się martwi, że kupię blog, on się nie rozleci, zaraz nie będzie się, nie wiem, wycieki i tak dalej, dużo były podmokłe teren, więc jest coś, co mogę od razu sprawdzić, bo dzisiaj jak idziesz do dewelopera, to masz też umowę i to jest tak, że przeciętna osoba jak przychodzi, no to nie za bardzo się nawet zna, nie? Popatrz, widzi wizualnie, ładnie to wygląda na projekcie, kupuje, nie? A czy jest coś, co można od razu sprawdzić, że to mieszkanie, nie wiem, będzie dobrej albo złej jakości i coś nas budzi już podejrzenia?
Tak jak mówisz, są inwestycje budżetowe, jakościowo średnie i te klasy premium. No i faktycznie budżetowe inwestycje mają sporo mankamentów w budowie, po prostu są gdzieś tam budowane korzystając z niższej klasy materiałów, no ale też za tym idzie przeważnie cena. Najgorzej jest wybrać coś kijowego, ale po wyższej cenie, bo wtedy można się zastanawiać, no trzeba wybrać. Niestety kupujemy najczęściej, tak jak wspomniałem, mieszkania w trakcie budowy, więc tego nie widzimy, tak jak powiedziałeś. Więc trzeba by się było przede wszystkim zagłębić, jeśli chodzi o umowę. Mamy w tej chwili ustawę deweloperską, która już od wielu lat obowiązuje i jeżeli kupujemy faktycznie od dewelopera, bo są deweloperzy i tak zwani deweloperzy, którzy budują systemem gospodarczym i nie póki co nie są w ramach tej ustawy deweloperskiej. Więc tam taki system jest, że rezerwujesz taką nieruchomość na takiej umowie rezerwacyjnej, która nie podlegała dotychczas ustawie deweloperskiej, wpłacałeś małą kwotę i no i sobie czekałeś. No i potem niekoniecznie deweloper musiał pewne rzeczy zapewnić, które musi zapewnić w ramach ustawy deweloperskiej. A mianowicie musi, oprócz tego, że trzeba podpisać taką umowę w obecności notariusza, to przede wszystkim mamy prospekt informacyjny. Tam jest wiele rzeczy opisane bardzo szczegółowo, co kupujesz, tak? Czyli z jakich materiałów jest zbudowana inwestycja, jakie mieszkanie kupujesz, jakie ma parametry to mieszkanie, jakie ściany zostaniesz, czy to będzie tynk maszynowy, czy już ściany będą przegładziowane, czy może w ogóle kupisz stan surowy, bo też tak bywa. Stan deweloperski tak zwany nie jest prawnie określony, także to powinno być w tym prospekcie informacyjnym opisane albo jako załącznik, czyli tak zwany standard wykończenia. Tam też takie informacje znajdziesz. Zarówno to, jak i same udogodnienia dla mieszkańców. Co się będzie znajdowało w ramach takiej inwestycji? Ile etapowa będzie ta inwestycja? Czy na początku, jak zamieszkasz, będziesz patrzył na budowę? Czy będziesz wiedział, że jednak nic tam się nie wybuduje? Jest wiele aspektów, które tam są ujęte, tylko trzeba to dokładnie przeanalizować.
A powiedz mi, bo też widzowie mówią, czy nawet są takie mocne słowa, czy mieszkania spadną o 50%, bo jedni właśnie mówią tak, że jak przyjdzie deweloper, to powie, że będzie rosło, a z drugiej strony widzowie mówią, no dobrze, ale starzeje się nam społeczeństwo, jest mała dzietność właśnie, kredyty hipoteczne się prawie nie bierze, materiały są bardzo drogie i tak dalej. Jak to w ogóle jest?
No, tak jak wspomniałem, żyjemy w dobie inflacji i moim osobistym zdaniem jest to, że ceny nie spadną nominalnie. Realnie gdzieś tam, jeżeli nie będziemy umiejętnie takiej nieruchomości inwestycyjnie wykorzystywać, no to realnie może się tak zdarzyć w poszczególnych segmentach, nie w każdych. Dzisiaj największy spadek ilości transakcji jest tam, gdzie jest klient kredytowy, czyli właśnie mieszkania trzypokojowe, 55-60-metrowe, tymczasowo. Natomiast uważam, że jesteśmy w takiej fazie cyklu na rynku nieruchomości, że to nie są ostatnie wzrosty. Trochę to jest spowodowane tym, że rząd musi coś zrobić w tej chwili z tą sytuacją i będzie jakieś paniczne ruchy stosował. No, być może będą jakieś dodatkowe dopłaty do kredytów i sytuacja klientów kredytowych się zupełnie zmieni. No i tak książkowo właśnie jest, analizując cykle na świecie, że na końcu rząd wchodzi do gry i jeszcze te wzrosty z tą i dopiero później można się zastanowić, czy rynek faktycznie spadnie, czy będziemy raczej w stagnacji, tak jak było na zachodzie, bo te cykle już gdzieś tam przeszły. Nasz rynek nieruchomości jest młody i no też to wszystko przed nami. Także no zobaczymy. Ja uważam osobiście, że spadków na rynku nieruchomości nominalnych nie będzie. Realnie będziemy gdzieś tam gonić, a jeżeli już, to będą pojedyncze korekty na poszczególnych segmentach, tam gdzie w tej chwili kupuje klient kredytowy, więc może być chwilowo gorąco w tych segmentach.
A powiedz mi o kredyt właśnie hipoteczny, ale czy myślisz, że wrócą takie czasy, że będzie nas stać na te kredyty, bo dzisiaj spadły no, diametralnie, czy takie właśnie młode osoby, dwie osoby pracujące w korporacji będą sobie mogły kupić, nie wiem, gdziekolwiek pracujące na etacie, kupić swoje mieszkanie?
No właśnie, to jest pytanie. Czy rząd wprowadzi jakieś dopłaty i chwilowo będzie ok, czy potem może sytuacja znowu się zmieni, przyjdzie jakieś dziwne wydarzenie, gdzie znowu kredyty pójdą do góry. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Także trzeba mieć zawsze plan B i C i D.
No dobrze, a co poleciłbyś? Dom czy mieszkanie? Bo dzisiaj właśnie dużo osób, jak była pandemia, mówi, chciałbym mieć swój dom, mogę mieć wolność i tak dalej. Dzisiaj się okazuje, że nie ma węgla, jest ogromna podwyżka prądu, gazu i tak dalej. I tak naprawdę ten dom staje się luksusem. I jak ty myślisz, czy ludzie będą mieszkać w małych mieszkaniach, czy jednak też dalej będziemy budowali domy?
No tutaj jeśli chodzi o te trendy, które były w ostatnich 2 latach, no to wyraźnie obserwowaliśmy, widzieliśmy, że rynek gdzieś tam idzie wśród zieleni, tak? My też teraz patrząc na właśnie na lokalizację, wybieramy te tereny podmiejskie, które mają lepszą komunikację, ale też, które mają dostęp do terenów zielonych. Domy niewątpliwie mają tą zaletę, zwiększa cisza, spokój i no przede wszystkim ich cena w tej chwili jest niska, a będzie, myślę, też w najbliższym czasie malała. I kto wie, czy to właśnie też nie będzie dobry moment na zakup takich segmentów, bliźniaków i mniejszych domów jednorodzinnych. Bo te większe, i myślę, że rynek w Polsce jest jeszcze na to niegotowy, jeszcze nie teraz, ale w najbliższym czasie te segmenty właśnie, które teraz cierpią, 120 metrów, 140 metrów, to może być fajny moment za chwilę na zakup takich segmentów. I gdzieś tam docelowo myślę, że w perspektywie 6-7-letniej mogą być duże ruchy w kierunku domów. Pytanie, czy będziemy się bogacić, czy jednak będziemy w tą drugą stronę.
No, to zależy, jakich wiadomości posłuchamy, tak. Nie? Więc wiesz, patrząc na to, co się dzieje, miejmy nadzieję, że jednak to się szybko... Polacy jesteśmy przedsiębiorczy, więc damy sobie radę, myślę, że i w tych sytuacjach i nie będzie tak źle, ale... Dobrze, a przechodząc do inwestycji, to jestem ciekawy, jak wygląda to zatem ze strony osoby kupującej inwestycyjnie mieszkanie na rynku pierwotnym i czy nadal powinno się teraz to robić, czy jest właśnie obecnie duże ryzyko utraty kapitału?
Tak jak wspomniałem, jeżeli masz 50 tysięcy złotych i powiedzmy jakąś tam zdolność kredytową i nie wiesz dokładnie co wybrać, nie czujesz tego rynku, to nie jest dobry moment dla Ciebie, dla takiej osoby w sensie. Natomiast dobra sytuacja inwestycyjnie jest dla osób bogatszych. Jeżeli dobrze sobie zaplanują cały proces, odpowiednio mądrze będą zarządzali tym kapitałem, no to myślę, że to jest dobry moment na to, żeby rezerwować te nieruchomości, które teraz gdzieś tam albo dyskontowane mocno, czyli takie mieszkania właśnie 70-80-metrowe, ponieważ ich cena za metr kwadratowy jest dużo niższa niż takich małych mieszkań. Co jest też ewenementem na skalę rynku europejskiego, bo gdzieś tam na zachodzie mamy bardzo zbliżone ceny. Rynek jest spłaszczony. U nas jest jeszcze spora różnica między ceną za metr dużych mieszkań, a ceną za metr małych. I widziałem w pandemii, że ta relacja zaczynała się niwelować, ta różnica. Więc teraz jest znowu, troszeczkę wróciliśmy. Ale myślę, że docelowo będziemy do tego dążyć, że ta cena za metr się zrówna. A teraz możemy największe rabaty właśnie uzyskać na takich większych mieszkaniach, ponieważ deweloperowi te mieszkania stoją. Deweloper wie, że w tym momencie to się nie sprzedaje, a jednak niektórzy mogą na chwilę utracić płynność, więc to może być dobry moment na zakup. Z kolei małe mieszkania, z racji tego, że ich jest mało, nie ma gotowych małych mieszkań i nie będzie, ponieważ obserwujemy spadek podaży wśród deweloperów. I też pamiętam, że analizowaliśmy szczególnie sytuację, jeśli chodzi o nowelizację ustawy deweloperskiej. No to w czerwcu widzieliśmy nagły ruch deweloperów w kierunku sprzedaży chociaż jednego mieszkania, podpisanie jednej umowy deweloperskiej, żeby jeszcze budować na starych zasadach, ponieważ nowe zasady niestety bardzo mocno obciążają deweloperów. I był faktyczny wzmożony ruch w czerwcu tego roku, gdzie liczba pozwoleń na budowę wzrosła i ta liczba sprzedaży tego jednego mieszkania, a w lipcu już diametralnie sytuacja odmienna, mocno spadła. I teraz deweloperzy mają sporo czasu, żeby się zastanowić. Pozwolenie na budowę ma określony czas, dłuższy. Także
wystarczy perspektywa... wbić w opadę, z tego co wiem, i ono dalej...
Tak, jest, wystarczy sprzedać właśnie to jedno mieszkanie i jesteśmy na starych zasadach i wystarczy, że dziennik budowy gdzieś tam, pierwszy wpis dokonamy i już jest okej. Okay. No i nie wszyscy teraz na hura ruszą, ponieważ sytuacja jest odmienna, ceny materiałów nie są gdzieś tam znane, jakie będą w przyszłości, czy będą spadały, czy będą rosły, no i deweloperzy nie budują po prostu, więc małych mieszkań wcale nie będzie przybyło i nie będzie takiej sytuacji, że nagle może będziemy mogli sobie wybierać na rynku, ojejku, tu jest takie 40-metrowe mieszkanie z 60-metrowym ogródkiem, no to super, ale w sumie tamto jest jeszcze lepsze i też jest gotowe, bo ma 50-metrowy, teraz jest na 7 piętrze. No nie. Tak nie będzie. Mieszkań niestety nie przybędzie w tej chwili, jest mniej budów, więc takie mieszkania również są mało pożądane. Jak dobrze sobie ułożymy na osi czasu, to w tej sytuacji, jeżeli mieliśmy to wydarzenie, czerwiec-lipiec, tą relację zmiany jakby kierunku, no to może się okazać, że znowu będzie luka podażowa na przełomie 2023-2024. Dlaczego? Dlatego, że budowa trwa 18 miesięcy. Jeżeli deweloperzy teraz nie budują, no to za 18 miesięcy spodziewamy się tej luki. Więc taka sama sytuacja była w pandemii. Deweloperzy na chwilę się wystraszyli. Ola, hola, czekamy, co będzie. Więc mieliśmy te 3 miesiące wstrzymania, kwiecień, maj, czerwiec. I dopiero w lipcu gdzieś tam mocniej ruszyli. I też widzieliśmy to w zeszłym roku, gdzie no, nasze zyski były akurat no, bardzo dobre w tym czasie okresie.
No, fajnie, że poleciłeś widzom, bo właśnie żeby patrzeć nie tylko na te małe mieszkania, tylko na tą różnicę, że też rzeczywiście nie wiedziałem, nie byłem świadomy, że ta różnica jest, więc...
Natomiast, przepraszam, jeśli bierzemy pod uwagę klienta inwestycyjnego kupującego typowo mieszkanie na wynajem, no to wiemy, że jest ten ruch wśród tych najmniejszych mieszkań, bo one są najbardziej płynne, najłatwiej znaleźć takiego najemcę, ale zwróćmy uwagę, że dzisiaj jest bardzo dużo klientów, którzy chcą mieszkać, a niestety nie mogą sobie pozwolić na zakup tego mieszkania, ponieważ co? Są kredytowi. Więc to są najczęściej mieszkania właśnie małżeństw z dzieckiem, czyli trzypokojowe, 50-metrowe. Ja to widzę, bo rozmawiam z inwestorami i w Warszawie na przykład takie mieszkania 55-58-metrowe, trzypokojowe wynajmują się już w ceniach 7000 zł i wyżej. To samo w Poznaniu. Rozmawiałem z znajomymi mojego brata, którzy są tak w podobnym wieku i też właśnie szukają mieszkania na wynajem. Żeby było nowe mieszkanie na rynku pierwotnym z halą garażową, bo mają tam fajne auto i chcą sobie po prostu też w garażu chować, w hali gdzieś tam, żeby było przytrzymywane. No i nie mają takich mieszkań, nie mogą ich znaleźć. Są oferty właśnie 5000 zł i szybko znikają. A ceny nie są takie jak w Warszawie, w Poznaniu. Także tutaj ta relacja stopy zwrotu też jest ciekawa w tym momencie.
To jest też ciekawe, dokąd dojdzie
ten najem. Możemy też dobre rabaty na takich mieszkaniach w tej chwili wynegocjować. No bo co, chodzimy na spotkaniach, teraz byliśmy w miejscowościach podwarszawskich i małe mieszkań nie ma, dużych 80 nie ma, bo ich jest mało na inwestycji, na przykład są jakieś ciekawsze z większymi terasami, to tu kupuję gotówkowy i tu kupuję gotówkowy. I co? Lista na końcu mieszkań między 55 a 70 metrów jest taka, nie? Nikt nie kupuje i deweloper mówi, no to możemy porozmawiać, ale o tych mieszkaniach. A my natomiast skupiamy się raczej na tych gotówkowych, więc szukamy po prostu gdzieś tam optymalnych rozwiązań.
No dobrze, to jaka jest Twoja taka strategia na najbliższy rok, półtora? Co w takim razie robić od strony takiej inwestycyjnej?
Przede wszystkim skupiałbym się na zbieraniu siatki kontaktów, jeżeli działacie na rynku nieruchomości. No to gdzieś tam, żeby tych inwestorów gotówkowych gromadzić i obsługiwać, korzystać. Jeżeli taki inwestor gotówkowy nie chce się zajmować inwestycją, no to warto z nim współpracować. Ktoś wykłada kapitał, ktoś obsługuje całą inwestycję na odpowiednich zasadach, takich, żeby każdy był gdzieś tam zadowolony. Mieć zawsze plan B i C w przypadku najmu, tak jak to obecnie wygląda, bo ten cash flow jest w tym momencie naprawdę ciekawy. I tutaj ta współpraca najlepiej, żeby się odbywała. Jeżeli nie macie takiego kapitału, bądź macie powiedzmy 1 000 000 zł, no to i tak warto z tymi inwestorami współpracować i samemu rezerwować nieruchomości w dłuższej perspektywie czasowej w umiejętny sposób. Mianowicie patrzeć na warunki w umowach. Jakie mamy strategie możliwości wyjścia z takiej inwestycji, żeby były odpowiednie zapisy w umowach, pozwalające na sprzedaż mieszkań też w trakcie budowy. Jeżeli jest taka sposobność, możemy to zrobić, bo mieszkań małych nie ma i gdzieś tam klient się w końcu na takie mieszkanie znajdzie w trakcie, no to że trzeba zadbać o to, żeby takie zapisy w umowie były. To samo, jeżeli na przykład gdzieś tam znowu będzie sytuacja niepewna, nie będzie klientów, no to żeby spojrzeć na kary w umowie, jakie są, żeby te kary gdzieś tam były mniejsze. Deweloperowi w tej chwili zależy na sprzedaży, także na pewno jeżeli są takie kary dosyć spore, można je negocjować. Wszystko można negocjować, no tylko trzeba po prostu o to zapytać.
A w takim razie to jeszcze jakbym wrócił do tych pierwotnych mieszkań, w których się specjalizujesz, to czy jest jakaś zaleta, korzyści właśnie z kupna mieszkania na inwestycje właśnie z rynku pierwotnego niż gotowego już?
No to tutaj ja akurat działałem wcześniej na rynku wtórnym. Przerzuciłem się na rynek pierwotny właśnie z kilku powodów, które zauważyłem. Na początku miałem obiekcje.
Wydaje się, że masz tu gotowe, możesz od razu jutro zarabiać pieniądze i tak dalej, więc lepiej mieć.
Tak, tutaj właśnie mówiłem, o kurczę, tu będę musiał czekać na te mieszkania. To taka pierwsza obiekcja, która była. A się okazało, że jak dobrze sobie ten proces złożysz, ten plan sobie poukładasz, tak jak wspomniałem, i rezerwujesz z odpowiednim wyprzedzeniem nieruchomości, bo to rynek pierwotny na to pozwala, można rezerwować i zadatkować takie mieszkania w odstępach, różnych odstępach czasu, no to się okazuje, że to nie ty czekasz na mieszkanie, tylko mieszkanie czeka na ciebie. I gdzieś tam deweloper już dzwoni, że panie Patryku, no tutaj już mamy gotową inwestycję, także warto było odebrać te mieszkania. No i jest sytuacja odwrotna, prawda? Także jak dobrze sobie to zaplanujemy, to fajnie, to można jakby tą ideę odwrócić. To jest pierwsza rzecz. Drugą obiekcją, którą miałem, no to właśnie ceny, że są gdzieś tam za wysokie. Na rynku wtórnym mogłem kupować bardzo tanie, a tutaj jak widziałem, no to faktycznie było wysoko. Tylko jak dobrze przeanalizujesz rynek i wybierzesz te rozwojowe lokalizacje, to wcale niekoniecznie rynek pierwotny jest droższy od wtórnego. W Warszawie na przykład mieszkania na rynku wtórnym są po wyższych cenach, a komunikacja się poprawia. Także no jeździłem w miejscowościach gdzieś tam podmiejskich i potrafiłem dojechać 20 minut do lotniska, do też bliżej centrum, tak? No, jest taka sposobność, do Mordoru popularnego, tak, w Warszawie. Także można odpowiednio, wybierając inwestycje z rynku pierwotnego, wcale nie jakby spotkać takie, które jednak będą tańsze. To taka druga rzecz, którą miałem obiekcję. No i trzecia to bezpieczeństwo. Myślałem, że jak chodziłem po ulicy, gdzieś tam inwestowałem na rynku wtórnym, patrzyłem na tablice gdzieś tam informacyjne, o kurczę, czy to się wybuduje, bo słyszałem, że jacyś deweloperzy mieli problemy finansowe, plajtowali, czy te pieniądze, kurczę, stracę, czy nie stracę, czy ta inwestycja zostanie dowieziona. No i znowu okazało się, że jest ustawa deweloperska, która nakłada obowiązek na deweloperów odpowiednio właśnie zabezpieczyć środki konsumentów, czyli powstają tak zwane rachunki powiernicze, gdzie bank sprawuje nad tym pieczę, kiedy deweloper co wybuduje, dopiero wypłaca te środki. Ba, nawet jest rachunek powierniczy zamknięty, który pozwala na przechowanie tych środków do samego końca inwestycji, czyli dopiero przy umowie przeniesienia własności deweloper widzi te środki. Więc też to bezpieczeństwo jest zapewnione. Widzimy, co kupujemy, mamy te czasookresy. Jeżeli na jakim etapie, w którym momencie deweloper co wybuduje, więc jesteśmy w stanie na to mieć wgląd. Jeżeli odpowiednio bezpiecznie dostosujemy ten harmonogram, bo go również możemy negocjować, możemy kupować na zasadzie systemu 10-90, gdzie 10% wpłacamy na początku, 90% na samym końcu inwestycji, no to też mamy środki bezpiecznie zabezpieczone. Rezerwujemy tylko niewielką ich część, a reszta pracuje dalej. To znowu kolejna taka korzyść. No i też nie ukrywam, na rynku wtórnym miałem takie sytuacje, że rezerwowałem te nieruchomości od osób kupujących, a taka osoba kupowała pierwszy i ostatni raz mieszkanie. No i na czym jej zależało? Jeżeli była jakaś okazja inwestycyjna, to zależało jej na czasie, no i na najwyższym jakby jednostkowym zarobku, jeżeli takie był możliwy, prawda? I no umawiałem się z osobą kupującą, że taka i taka cena będzie, takie i takie warunki. Minęły 1-2 dni i się okazało, że sprzedane zostało po dużo wyższej cenie komuś innemu. Więc trochę mnie to denerwowało, potem jeździłem, podpisywałem te umowy rezerwacyjne, które i tak niewiele pomogły. No, tutaj nie dziwię się, wejdziemy w skórę takiej osoby kupującej, no to i może akurat mieć złoty strzał, który zmieni jakąś sytuację w jej życiu, no to dlaczego nie? A tutaj pracujemy z profesjonalistą na rynku pierwotnym, no i deweloperowi nie zależy na jakiejś jednostkowej, nie wiem, korzyści finansowej, że przyjdzie inny klient, zapłaci 10 tysięcy więcej, no bo przecież nawet deweloper nie może przyjąć takich środków, pracownik dewelopera nie może tego zrobić. Wszystko odbywa się przez wpłaty na konto. Więc to, że mamy gotówkę, czy posiłkujemy się kredytem, to też dla dewelopera nie ma jakiegoś takiego większego znaczenia w całym procesie, ponieważ deweloper ma zaplanowane, że dostanie tyle i tyle zysku na końcu inwestycji i od wtedy odcina kupon. Więc to, że teraz płacimy gotówką czy kredytem, nie ma większego znaczenia. Ba, nawet czasami klienci kredytowi w tym czasie, kiedy byli dostępni, mieli lepsze przywileje niż klienci gotówkowi. Dlaczego? Dlatego, że klient gotówkowy w umowie deweloperskiej miał płatność 7 dni po podpisaniu umowy na przykład, tak? A klient kredytowy dostawał ten ekstra czas. Więc halo, dlaczego ja gotówkowy muszę po 7 dniach zapłacić, jak kredytowy może zapłacić po 60? Także no tutaj są zupełnie jakby inne relacje budowane, inaczej się rozmawia, na innym poziomie to się odbywa. No i faktycznie mamy taką większą gwarancję, że to mieszkanie na nas będzie czekało. Są systemy gwarancyjne, które gdzieś tam tak naprawdę na przysłowiową gębę możemy sobie zarezerwować nieruchomość na tydzień czy na dwa i szukać innej. I mamy to bezpieczeństwo, że deweloper nie powie nam nagle, sorry, już tego mieszkania nie ma.
No a powiedz mi, bo właśnie omawiamy tu o tych różnych profesjonalnych ruchach na rynku nieruchomości. Czym ty, Patryk, w ogóle się zajmujesz? Czym zajmuje się twoja firma? Jakbyś mógł powiedzieć, jeśli chodzi o ten profil firmy, co jako flip na pierwotnym, nazwa jest bardzo już mocna i każdy wie, o co chodzi, ale jakbyś to powiedział, co osiągnęliście właśnie do tego czasu? Czym ty się zajmujesz?
Powołaliśmy tą firmę ze wspólnikiem, z Maciejem. Razem działamy na rynku pierwotnym. Ja wcześniej działałem na rynku wtórnym, tak jak wspomniałem, Maciej od początku działał na rynku pierwotnym. Gdzieś tam te nasze drogi się spotkały. Wypracowaliśmy sobie odpowiedni model działania i współinwestowaliśmy. Ja też inwestuję z moim tatą, Maciej inwestuje też ze swoim wspólnikiem. Wypracowaliśmy sobie różne systemy inwestycyjne pozwalające nam odpowiednio finansować inwestycje, czyli właśnie korzystając z dźwigni finansowych odpowiednio sobie to poukładać. No i też są takie metody, które pozwalają nam sprzedać mieszkań niekoniecznie wykończonych. Sam proces wykończenia na rynku pierwotnym jest również bardziej przyjemny. Ja w żaden sposób nie chcę negować rynku wtórnego, też od razu powiem, bo każdy rynek ma swoje plusy i minusy. I rynek wtórny wiem, że też był bardzo korzystny pod kątem zysków, ale rynek pierwotny właśnie daje to, że takie dźwignie są. I je sobie wypracowaliśmy. No i inwestowaliśmy wspólnie w takim mniejszym gronie. No i gdzieś tam widzieliśmy, że rynek jest na tyle duży, tych inwestorów jest mało na rynku, że w żaden sposób nam inny inwestor nie przeszkadza, a wręcz możemy z tego korzystać i wspólnie ten tort jeść od trochę innej strony. To dlaczego nie współinwestować? Możemy dzięki temu otrzymywać lepsze warunki, właśnie w postaci tej lepszej dźwigni finansowej, lepszego harmonogramu płatności, gdzie nawet możemy sobie te 90% czasami odroczyć o 6 miesięcy już po odbiorze kluczy, bo też takie systemy na rynku pierwotnym są i z tego przez długi czas, przez te 5 lat korzystaliśmy. No więc współinwestowaliśmy właśnie w takich zakupach grupowych w całej Polsce. Głównie w największych miastach, w Łodzi, w Warszawie, w Trójmieście, w Poznaniu, bo z Poznania pochodzimy, w Krakowie. I uczyliśmy się tego rynku. Zasady są takie same. Wiadomo, każdy rynek ma swoje specyficzne zasady, ale generalnie model działania jest podobny, taki sam. Trzeba odpowiednie warunki wynegocjować, na odpowiednie inwestycje zwracać uwagę i jesteśmy w stanie wtedy grupowo no, mieć tą większą siłę. No i powołaliśmy też taki model działania, że na początku tłumaczyliśmy inwestorom przy obiedzie, tak jak się spotykaliśmy tutaj, spotykamy z Tobą i próbowaliśmy 2 godziny te zasady wytłumaczyć. Niestety no, rynek pierwotny jest prosty, ale nie jest łatwy, więc 2 godziny nie wystarczyły. Widziałem, że ludzie wychodzili, potem mieli mętnik w głowie. No i ubraliśmy to w takie 2-dniowe warsztaty, gdzie przychodzi większa ilość osób. Wtedy wyczerpująco wytłumaczymy zasady. Taka osoba może iść na rynek i sama działać, bo takie zasady przedstawiamy i nie mamy z tym problemu. Też pobieram za to wynagrodzenie, bo jest większa grupa. Ale jeżeli chcą skorzystać z naszej współpracy, no to mogą to zrobić. No i stąd właśnie takie działanie też w całej Polsce.
I jak właśnie, to co mogę zrobić, jak mam kasę i chciałbym grupowo inwestować? Zgłosić się od Ciebie, nie wiem, czy to jest, ile muszę mieć pieniędzy w takim razie, żebym mógł zainwestować grupowo?
To zależy, czy chcesz działać aktywnie, czy pasywnie. Czy chcesz poznawać wszystkie punkty w procesach, czy jednak chcesz siedzieć na kanapie i tylko liczyć zyski. No bo jeżeli aktywnie, no to w ramach tego dwudniowego warsztatu poznajesz te zasady, możesz iść na rynek działać sam, albo możesz skorzystać od razu z takiego gotowca, czyli okazji inwestycyjnej, którą znajdujemy na rynku w ramach takiego spotkania dwudniowego, czyli przedstawiamy gotowe produkty na tych gotowych systemach, które wypracowaliśmy sobie na przestrzeni 5 lat, o których mówimy na szkoleniu. Czyli nie teoretycznie pokazujemy, że gdzieś tam można to zrobić, można zarabiać na rynku pierwotnym, tylko od razu przedstawiamy gotowy produkt do działania. Jeżeli natomiast pasywnie, no to piszesz do nas i możemy my od A do Z zaopiekować się taką inwestycją i w całej Polsce możesz przystąpić do inwestycji, do zakupu mieszkań na rynku pierwotnym.
No dobra, a jak się mówi, bo słyszy się, nie wiem, czy to jest legendy, czy nie, ale chciałem Cię zapytać, czy to jest prawda, że można nawet zarobić, nie wiem, miesięcznie 1 000 000 złotych na takich flipach, na nieruchomościach. Ile Ty na przykład zarobiłeś najwięcej, patrząc na przykład miesięcznie, czy możesz powiedzieć o tym?
Ja też, tak jak deweloper, planuję sobie inwestycje w ujęciu rocznym. Staram się, ja mam taką strategię działania, że staram się, żeby ta płynność była cały czas na rynku, więc realizuję mniejsze zyski od jednostkowo od mieszkania, bo panuje takie przeświadczenie, żeby to był dobry flip, to trzeba zrobić 30 tysięcy. Okej, okay, tylko pytanie, ile włożyłeś pracy, ile włożyłeś kapitału? Czyli ile czasu poświęciłeś? Mój model działania jest taki, że ja patrzę przede wszystkim na stopę zwrotu zainwestowanego kapitału i z mojej pracy. Czy musiałem się wokół takiej inwestycji, takiego mieszkania nachodzić, czy nie? Ja potrafiłem, inwestując w Warszawie, mieszkając w Poznaniu, sprzedawać takie mieszkania telefonicznie z pozycji Poznania, gdzie klienta w ogóle nie widziałem. Tylko przyjechał wspólnik i na akt, ja to sprzedałem. I koniec jakby pracy. Zinwestowałem małe środki, ale stopa zwrotu przy jednostkowym zysku no, była bardzo ciekawa, bo potrafiliśmy generować zyski na poziomie 100%. I dalej to robimy. Tylko mówię, dostosowujemy te modele, o których wspomniałem. Wybieramy odpowiednio tak mieszkania, żeby cały czas ta płynność była. Czyli wyszukujemy obecnie produktu płynnego, pożądanego przez klientów gotówkowych. No i ustawiamy to sobie cyklicznie, więc miesięcznie potrafiłem w 2 miesiącach teraz w maju, w czerwcu, gdzie już było na rynku była stagnacja teoretycznie, no to ja akurat w tych miesiącach miałem rekordową sprzedaż, 28 mieszkań sprzedałem w maju i w czerwcu. Także no nie widziałem tego, po prostu gdzieś tam tą lekcję dobrze odrobiłem. No i finalnie w zeszłym roku zarobiłem ponad 1 000 000 złotych zainwestowanego kapitału. W tym roku do końca jeszcze kilka mieszkań mi zostało. Jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, no to przy wkładzie 4,5 miliona mojego z inwestorami, no generuje zysk prawie na poziomie 3 milionów. Także stopa zwrotu, no
wow,
prawie 80%.
No to naprawdę. No to miałem się Ciebie zapytać, czy dzisiaj się flipy opłacają, ale się nie będę pytał, bo już odpowiedzieliśmy, że się opłacają, bo zarobić takie pieniądze, no to ciężko byłoby w innej branży. To powiedz mi, praktycznie prawie kończąc, mamy standardowe pytanie. Pierwsze to jest o książkę. Czy jest jakaś książka, którą poleciłbyś naszym widzom?
Była taka książka, którą kilka razy czytałem i wiele mi dała do myślenia. Nie pamiętam autorów, chociaż czytałem ją 3 razy. Jedna rzecz nazywa się, żeby tak ułożyć cały proces w swoim życiu, skupić się na poszczególnych sferach życiowych i robić w danym momencie jedną rzecz. I tutaj zasada Pareto Lorenza akurat jest gdzieś tam przewodnią myślą tej książki. No i faktycznie w biznesie mi się to sprawdziło. Bardzo wyspecjalizowałem się w wąskim zakresie. Na tym się skupiłem i to doskonaliłem i widzę, że to przynosi efekty. Natomiast teraz wprowadzam pozostałe sfery życia. Niestety na początku skupiłem się na pieniądzach, troszeczkę zaniedbałem inne sfery życiowe, więc teraz jakby większy czas poświęcam przede wszystkim rodzinie, staram się i gdzieś tam zaczynam dbać powoli o swoje zdrowie, bo to też na przestrzeni tego czasu zostało zaniedbane. Więc ta książka mi w tym pomogła, żeby gdzieś tam to poukładać.
Ja muszę przeczytać, bo właśnie w styczniu miałem mocną operację i prawie nie chodziłem i też zaniedbałem zdrowie, więc...
Tak, widzę to, że ludzie o tym nie myślą w ogóle. Tak. No i też nie jesteśmy wielozadaniowi, mówmy się. Przy tym bardziej faceci. Kobiety Podziwiam, naprawdę, i szapoba w obowiązkach i domowych, i też w samorealizacji. No ciężko, ciężko jest kobietom. My natomiast jesteśmy tacy pragmatyczni, jednozadaniowi. Nie wierzę, jak ktoś mówi, że ma tę umiejętność multitaskingu. No, ja, no, jakby, no ja nie mam. A skupiając się na jednej rzeczy, faktycznie jesteśmy w stanie bardziej efektywnie do tego podejść. No i druga książka, którą mógłbym polecić, to moja książka akurat, tak jak wspomniałeś wcześniej. Książkę pisaliśmy prawie rok i też prawie drugie tyle ją wydawaliśmy. Także w międzyczasie różne poprawki gdzieś tam były. Finalnie powstała, jakie znaczenie ma cena mieszkania na rynku pierwotnym. Także nie wiem, czy to już koniec tego wywiadu, czy
no,
jeszcze...
No kończymy, ja chętnie wezmę autograf. Prezencie. To bardzo Ci dziękuję, chętnie jak mogę, to z autografem będzie. Mówię, e-booka zacząłem, bardzo mi się podoba, że jest tak profesjonalnie ułożona, że to nie jest tutaj takich... PR-owo, żeby właśnie sprzedać, tylko są konkretne wiedza dla inwestora. Jeśli chcesz inwestować, ja naprawdę przeczytam z miłą chęcią, także Ci bardzo dziękuję.
Tytuł sam nie jest clickbaitowy za bardzo. Jakie znaczenie ma cena mieszkania na rynku pierwotnym? A to jest kwintesencja działania, bo gdzieś tam rynek wtórny, wiadomo, kupimy nieruchomość 20-30% poniżej wartości rynkowej, mniej więcej wiemy, ile zrobimy. Mieszkania są podobne. Jeśli chodzi o rynek wtórny stary, rynek wtórny młody już może troszeczkę bardziej jest zróżnicowany, ale też te inwestycje są dosyć zbieżne, natomiast rynek pierwotny bardzo mocno się rozwija, inwestycje nie są podobne do siebie, różne motywy przewodnie są wprowadzane. No i tutaj właśnie omawiamy w ramach tej książki, że na jednej ulicy możesz mieć nieruchomość wartą 8 tysięcy złotych za metr z rynku pierwotnego i 17 tysięcy za metr. Czyli finalnie, co, uśredniając wynik, który jest z tych dwóch inwestycji około tam 12,5 tysiąca, to co, na jednej nieruchomości zarobisz 4,5 tysiąca do metra, a na drugiej tyle stracisz? No niekoniecznie, bo czasami na rynku pierwotnym właśnie te droższe nieruchomości, na nich jesteś w stanie wygenerować lepsze zyski. Właśnie tutaj te wszystkie czynniki w ramach tej książki omawiam.
To ja dziękuję i ostatnie pytanie, czy jest coś, co chciałeś przekazać naszym widzom?
No tak jak wspomniałem, rynek nieruchomości jest teraz trudniejszy. Wcześniej było tak, że mogliśmy chwycić się czegokolwiek, naprawdę trzeba było się mocno gdzieś tam pomylić, żeby stracić. Teraz trzeba zwracać uwagę na to, co się dzieje na rynku, gdzie jest więcej tego ruchu, gdzie jest więcej tej energii, kto teraz kupuje mieszkania, zwracać na to uwagę i też doszukiwać się inwestycji, które są ciekawsze w pewien sposób, które brylują na tle pozostałych, które gdzieś tam zdobywają nagrody, albo które są cenowo najtańsze, bo wokół takich też inwestycji krąży przede wszystkim klient, gotówkowy klient inwestycyjny. Także no, musimy to mocno przemyśleć i rozgraniczyć. Ale no, jeśli chodzi o osoby bogate, no to kto wie, bo to może być bardzo dobry czas w tym momencie na rynku nieruchomości.
Patryk, bardzo Ci dziękuję, życzę Ci dalszych sukcesów, będziemy śledzić te ruchy i ja na pewno przeczytam, także też polecam innym, żeby przynajmniej zapoznali się z tematem nieruchomości, bo dzisiaj są takie czasy, że rzeczywiście warto dbać mądrze o finanse, także dziękuję Ci jeszcze raz.
Dziękuję serdecznie również.